Rozrabiasz dzisiaj, rozrabiasz.
No. Beata, ty chcesz serniczka?
A nie, dziękuję, ja tu wiesz, na dieta, także...
Ja też jestem na diecie, kupiłam dla was.
No właśnie. Jesteśmy mamami dzieci niepełnosprawnych. Każda z nas ma dziecko niepełnosprawne z inną niepełnosprawnością. Nasze dzieci jako tako są zadbane ze strony państwa, natomiast kompletnie nie ma pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Chcemy się zaopiekować opiekunami osób niepełnosprawnych.
Czyli sobą.
Czyli sobą też.
Chodź, to ja się otworzę i masz się podać. Jak chcesz, to masz.
Ja jestem mamą Patryka. Patryk ma w tej chwili 21 lat. Do 4 roku rozwijał się prawidłowo, był bardzo zdolnym chłopcem, takim naprawdę z potencjałem. No i zdarzyło się tak, że potrzebował zabiegu urologicznego i zgłosiliśmy się do szpitala tutaj w Szczecinie, do naszej kliniki. No niestety drobny zabieg skończył się bardzo poważnie dla mojego syna. Po prostu nie wybudził się z narkozy. I syn od 4 roku jest osobą, która wymaga całkowitej opieki przez 24 godziny na dobę. Nie porusza się, nie mówi.
Jest osobą leżącą.
Jest osobą leżącą. W tej chwili jego stan jest określany jako stan wegetatywny. On ma minimalną świadomość. Pracujemy z nim na cyberoku. To znaczy ma specjalny komputer, na którym pracuje za pomocą oczu. Także próbujemy jakąś komunikację z nim utrzymać, nawiązać, ale to wszystko no, jest takimi efektami, bym powiedziała, minimalnymi do tego, co było, jak on był zdrowy. Także taka jest nasza historia. Po prostu z dziecka zdrowego, bardzo dobrze rozwijającego się, stał się osobą wymagającej całkowitej opieki przez 24 godziny na dobę.
Jak sobie radzicie?
No w tej chwili to już minęło 17 lat ponad od tego zdarzenia. Przez tyle lat to już jesteśmy w innym miejscu niż na początku, bo no wiadomo, to jest proces. Na początku było bardzo ciężko. To po prostu był szok dla nas, dla rodziny. Szukaliśmy pomocy w Polsce i za granicą. Natomiast w tej chwili skupiamy się na tym, żeby mu pomóc, żeby po prostu nie było gorzej.
Kaśka, nie wolno tak.
Kasia urodziła się ze słabym napięciem mięśniowym. Urodziła się tak wiotka, że lekarka się zastanawiała, czy w ogóle ma kości. Była jak galareta. I to już powinien być powód do niepokoju, ale na razie wydawało się, wszystko było dobrze, byliśmy uspokajani, że wszystko będzie dobrze, no ale okazało się, że Kasia miała pół roku i ani nie podnosiła główki, ani nie przekręcała się z boku na bok. Najpierw to myśleliśmy, że to jest tylko i wyłącznie problem z mięśniami. I wiadomo, rehabilitacja ruchowa.
Więc... Czyli zanik mięśni, tak?
A to też była Kasia diagnozowana. Na szczęście się nie potwierdziło. Byliśmy w poradni genetycznej, ale zrobili nam badania takie podstawowe i na tym koniec. Bo więcej na NFZ nie może być sfinansowanych badań. W związku z tym trafiliśmy do poradni metabolicznej, do profesor Giżewskiej i to właśnie pani profesor podpowiedziała, że są właśnie jeszcze takie bardziej szczegółowe badania genetyczne, ale one są kosztowne, bo nie są refundowane. Tam się okazało, że właśnie Kasia ma tą mutację w genie GNB1. Jak większość genów koduje białko i jest ono kodowane w sposób nieprawidłowy, w związku z tym występują różne zaburzenia. Mutacja w genie GNB1. Jest to ultra rzadka choroba genetyczna. Kasia jest jedynym dzieckiem w Polsce, które cierpi na tą straszną chorobę. Okazało się, że Kasia miała, jak diagnozowali lekarze, miała nie chodzić, nie mówić. Kasia chodzi i widać postępy z dnia na dzień. Moim marzeniem jest, żeby jak największą sprawność osiągnęła. Rehabilitacja Kasi jest niesamowicie droga.
Monika Niklas, jestem mamą Krzysia, profesora miłości. Krzyś posiada dodatkowy chromosom miłości, czyli ma zespół Downa. Nasza historia jest taka jak chyba wiele historii dzieciaków z zespołem Downa, ponieważ w ciąży dowiedziałam się o tym, że nasz Krzyś będzie miał dodatkowy bonus, gratis w postaci tego 21 chromosomu. I tak to się zaczęło. Krzyś posiada też siostrę starszą o 5 lat, zdrową, wszystko ok. No i nagle mamy tutaj urodzić Krzysia. W głowie się różne rzeczy rodzą. Co to będzie, jak to będzie. Więc szukamy różnych tutaj stowarzyszeń, trafiamy do Iskierki, trafiamy gdzieś, patrzymy do lekarzy różnych. No i wywraca się życie tak naprawdę do góry nogami.
Czy Krzysiu jest bardzo obciążony tymi chorobami, które towarzyszą zespołowi Downa?
No niestety tak. My mamy zbiór tutaj różnych, przeróżnych chorób. Nie mamy prostej, jasnej drogi. Dzieciątko rodzi się i wiedzieliśmy już, że od razu po narodzinach będzie operacja i tak też było. Wdzięczni jesteśmy, dlatego że jeszcze z 10 lat temu, więcej, Krzysiu się urodził, ma 10 lat w tej chwili, więc z 15-20 lat temu on nie miałby szans na przeżycie, bo nikt nie robił operacji z taką precyzją chirurgiczną, wręcz zegarmistrzowską, żeby uratować go. A udało się, chłopak żyje, chodzi, biega, ale w międzyczasie przeszliśmy różne, że tak powiem tutaj, trudy i to, czego nam bardzo brakowało na tamtym etapie, to brak wsparcia. Więc szukaliśmy też takich ludzi, którzy już to przeszli, którzy mogą nam wskazać drogę. Znalazłam też osoby, które podpowiadały mi, co zrobić po kolei, co to jest orzeczenie niepełnosprawności, co później mamy zrobić. Pamiętam, że największy problem właśnie miałam wtedy ze zrozumieniem całej tej papierkologii, całego procesu, z jednej strony niby pomocy od państwa, ale z drugiej strony tego, że nie ma kogoś, kto przyjdzie, prowadzi za rękę, wytłumaczy, powie. No po prostu, jak się rodzicu nie dowiesz od drugiego rodzica, to nie wiesz. To siedzisz i płaczesz. I coś, czego nam strasznie brakowało, to takiej pomocy też psychologicznej, czego no, nie udzielono nam nigdzie. I uważam, że do tego też rodzic ma prawo i musi też szukać takich ludzi, takich stowarzyszeń czy fundacji, żeby móc zrozumieć i móc działać w jakiejś grupie podobnych osób. Kogoś, kto zrozumie, bo ktoś, kto ma tylko zdrowe dzieci, nie zrozumie tego, kto ma rzeczywiście dziecko, które wymaga specjalnej troski, specjalnej miłości.
No, sytuacja, do której doszło, to całkowicie przemeblowała nasze życie. Ja byłam osobą czynną, zawodowo mąż pracował na uczelni i prowadził swoją firmę. No, w momencie, kiedy wydarzyło się to nieszczęście z naszym synem, to po prostu no, ja musiałam zrezygnować z pracy. Mąż po pewnym czasie też ograniczył swoją działalność, po prostu opieka nad osobą wymagającą 24-godzinnej takiej czujności i czuwania przy tej osobie, to jest, no to jest wyczyn naprawdę taki, który po prostu powoduje, że całe życie się zmienia, tak? Bo nie da się zrobić, złapać kilku srok za ogon, albo jedna osoba w całości podporządkuje się temu zadaniu, udzielaniu pomocy swojemu dziecku, no druga musi pracować, bo wiadomo, że trzeba ten byt zapewnić. Ja, kiedy mój syn zachorował, to przypominam sobie, że nie mieliśmy wsparcia od państwa takiego finansowego, jeśli chodzi o zasiłki, bo my nieznacznie przekraczaliśmy kwoty, które nas kwalifikowały do tej pomocy. Później to zostało zmienione, bo każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością do 18 roku życia, jeżeli rezygnował z pracy, to otrzymywał świadczenie finansowe. Natomiast jak Patryk zachorował, to nie mieliśmy takiej pomocy. No, przez wiele lat ten nasz stan z takiego szoku, niedowierzenia i po prostu takiego nastawienia ciągłej walki, ciągłej czujności, ciągle szukania, co można zrobić, gdzie się udać, gdzie skonsultować, jaką jeszcze rehabilitację można byłoby wprowadzić, szukania specjalistów, szpitali rehabilitacyjnych w Polsce. Zmienił się o tyle, że w pewnym momencie po prostu już widzieliśmy, że to, co wypracowaliśmy, to dla nas i tak to był taki kamień milowy, ponieważ jak Patryk wyszedł ze szpitala, to był sztywny jak dosłownie deska. Jego ciało po prostu było, w ogóle nie chciało współpracować ani z rehabilitantami, ani z nami. Nie reagował na żadne bodźce. My wypracowaliśmy, że zaczął się uśmiechać, zaczął wodzić wzrokiem, zaczął reagować też na dotyk. Także to tak naprawdę, jak ktoś patrzy z boku, to myśli sobie, no niewiele się udało zrobić, ale tak naprawdę jak ja patrzę, w jakim on był stanie, kiedy wyszedł ze szpitala, a w jakim stanie jest teraz, to nastąpił duży progres. I po tych tylu latach pracy z synem, kiedy już sama widziałam, że tak naprawdę ta pomoc dla osób niepełnosprawnych jest od państwa, bo jest i PFRON, jest i jakaś rehabilitacja z NFZ-u, która jest dofinansowana, jest tam jakieś dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego. Oczywiście to nie są takie środki, które w pełni zaspokoją te potrzeby, ale powiedzmy, że to nie jest tak, że państwo nie myśli o tych osobach, natomiast opiekun osoby z niepełnosprawnością praktycznie otrzymuje tak niewiele i pomoc, jeżeli jest, to jest w takim ograniczonym stopniu, że jak już miałam wiele osób takich znajomych, którzy są opiekunami, to stwierdziliśmy, że coś trzeba zadziałać, skoro mamy ten potencjał, skoro widzimy, że mamy siłę w sobie i chęć działania, no to dlaczego nie?
Tutaj Monika mówiła, że właśnie jest potrzeba, że ktoś wytłumaczył, powiedział i tutaj pod tym względem dzieci z ultrarzadką wadą genetyczną jak Kasia są kompletnie wałtowane. Nikt nie pomaga, nikt nie wspiera, nie ma stowarzyszenia, które mogłoby pomóc, bo nigdzie nie pasuje. Tutaj Monice wytłumaczono, że trzeba orzeczenie załatwić, że trzeba pójść tam, dowiedzieć się tu, poszukać. Ja natomiast dowiadywałam się wszystkiego gdzieś przypadkiem. Jak leżałyśmy z Kasią w szpitalu, to się dowiedziałam nie od lekarzy, tylko od innych rodziców, że powinnam pójść tam i załatwić orzeczenie, że jak załatwię orzeczenie, to Kasia będzie miała pomoc. Jak tego nie zrobię, no to niestety będę musiała za wszystko płacić, jeżeli będę chciała. Ale nikt tego, jak mówię, gdybym nie leżała z Kasią tak dużo i tak często w szpitalach, to nie wiem, co by było, jakby było, jakbyśmy sobie radzili.
Tutaj mówi pani o pomocy dla Kasi, ale odnoszę wrażenie, że tak naprawdę tej pomocy nie otrzymała pani jako mama Kasi.
Ani ja, ani moje dziecko, bo jeżeli się rodzi dziecko niepełnosprawne, albo że jeżeli widać, że dziecko nie rozwija się prawidłowo, to nie wiem, czy lekarze powinni odsyłać, powinna być jakaś specjalna jednostka, która zajmuje się pomocą, właśnie wsparciem psychologicznym, ale też właśnie tym formalnym. Te formalności też są ważne, że trzeba załatwić orzeczenie, że trzeba pójść do poradni, że trzeba starać się w jakiejś fundacji założyć subkonto. Skąd mają wiedzieć ci ludzie? Jak się nie dowie gdzieś tam przypadkiem, czy nie wygoogluje, czy nie spotka kogoś, kto miał podobne przeżycia i wesprze, to taki rodzic jest pozostawiony na wiele lat sam.
A jak się panie spotkały, bo macie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i właściwie tak na logikę to jesteście z różnych bajek.
Ja powiem tak, bo ja wiem, jak się spotkałam z Moniką, później Beata opowie, jak się spotkała ze mną. Z Moniką Kasia chodziła przez jakiś czas do iskierek i zaczęłyśmy jeździć z Kasią do Tivache. Kasia przez to, że zaczęłyśmy jeździć do Tivache, zaczęła się lepiej rozwijać.
Co to jest Tivache?
Tivache to jest taki ośrodek, gdzie jest sterowanie mowy, było rozwijanie dzieci właściwie takie holistyczne.
To inicjatywa krakowska, tak?
Tak. I to naprawdę się sprawdziło u Kasi. I te dziewczyny, widząc jak Kasia się rozwija, przyszły do mnie. I Monika też przyszła z nimi, żeby zobaczyć, bo miałam nagrany film, jak pani Wianecka pracuje z Kasią. I później i Monika, i tam jeszcze jedna z mam dzieci z zespołu Downa też pojechały do Tivache na terapię ze swoimi dziećmi.
Tak było?
Tak było, aczkolwiek pamiętam, że jak zobaczyłam filmik, to zarzekałam się, że nigdy w życiu nie pozwolę, żeby coś takiego stało się mojemu synowi, tylko później zdałam sobie sprawę z tego, że po co my to robimy. Po to, żeby Krzyś mógł się kiedyś komunikować, żeby mógł lepiej rozumieć, żeby ktoś go też rozumiał i że to nie tylko chodzi jakby o taki komfort mega psychiczny mój, ale musimy patrzeć długotorowo w przyszłość tych naszych dzieci. No i to skłoniło nas, że też udaliśmy się do Tivache. My w ogóle musimy być takimi bardzo długofalowo patrzącymi rodzicami. Nie możemy patrzeć tylko, co będzie za pół roku, za rok, ale musimy też patrzeć na to, jak my będziemy starzy, tak? I wyciskać tych naszych dzieci jak z cytrynki ostatnie krople, żeby one mogły jak najlepiej funkcjonować. I to jest też nasze rodziców zadanie, bo po trochę też musimy być takimi terapeutami i specjalistami, ponieważ nie ma takiej osoby, która jakby koordynuje. To my jesteśmy koordynatorami naszych dzieci. My musimy ogarnąć lekarzy, terapeutów. Musimy być tą nitką porozumienia i mówić, co robi dziecko u tego terapeuty, u następnego. My jesteśmy osobą, która spina to wszystko. I musimy mieć wielką, szeroką wiedzę. Musimy mieć czas na to. Środki, bo to bez tego nie ruszymy niestety. Musimy wiedzieć, gdzie uderzać o to wsparcie. No i musimy mieć też komfort psychiczny i wsparcie innych rodziców. Bo rodzic jest naprawdę najlepszą, tak naprawdę drugi rodzic, kopalnią wiedzy tak naprawdę. I przyjacielem, i kimś, kto wesprze, i kimś, kto powie w trudnym czasie, nie martw się, będzie lepiej. I bez rodziców innych, przyjaciół tak naprawdę nie damy rady. To, co dzięki naszemu synowi zyskaliśmy, to całkiem nowe środowisko ludzi, którzy po prostu walczą. To są wojownicy przez wielkie W. Nie tylko nasze dzieci, ale też ci rodzice. Bo oni się nie poddają. Oni nie mogą się poddać.
Poprosiłam o pomoc neurologopedkę, która pracowała z moim synem na cyberoku. Z racji tego, że ona miała bardzo duży krąg osób, rodziców, właśnie dzieci z niepełnosprawnościami. I zorganizowała takie spotkanie, na którym miałyśmy połączenie z takim przedstawicielem stowarzyszenia Mega Mocni, tak, oni z Radomia bodajże. I on nam mówił, jak to wygląda, założenie, jak to sformalizować, że tak powiem, jako rodzice, jak tutaj zacząć, gdzie zdobywać środki. I tak właśnie poznałam się z Sylwią i tam to była grupa chyba z 10 osób i tak naprawdę zostałyśmy później same z tego towarzystwa. Same stwierdziłyśmy, że no my damy radę, my coś chcemy zadziałać, my coś stworzymy.
Musimy.
Musimy też, tak. Natomiast no, reszta osób się wykruszyła. No, z różnych powodów to nie będziemy wnikać. No i tak to się zaczęło. Ja chciałam powiedzieć, że 2 lata temu byłam na takim turnusie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. I powiem szczerze, że ten turnus, te wytchnienie, ten czas tak naprawdę tylko dla mnie, to było najlepsze, co się mogło mi przydarzyć przez te kilkanaście lat opieki nad moim synem. Turnus polegał na tym, że to nie był taki wypoczynek całkowicie bierny, że ten opiekun miał czas wyłącznie dla siebie. To była organizowana pomoc psychologiczna, to były zajęcia ruchowe, to był oczywiście czas wolny, który no, mogliśmy wykorzystać tak jak chciałyśmy, ale naprawdę to, co tam się wydarzyło i te relacje, które powstały na tym turnusie, to przetrwały do dnia dzisiejszego i naprawdę wspominam to jako coś, co przez te lata dało najlepszy efekt dla mnie jako opiekuna i skutkowało tym, że jeszcze bardziej widziałam, że to jest tak bardzo potrzebne, żeby wspierać opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Ale jeśli opiekunowie osób z niepełnosprawnością nie zrozumieją, że nie tylko ich podopieczni, ich dzieci potrzebują pomocy, ale oni przede wszystkim, to nic się nie zmieni.
Ja przez wiele lat tak naprawdę skupiałam się na udzielaniu pomocy swojemu dziecku i nie myślałam zupełnie o sobie. To był czas, kiedy człowiek działa zadaniowo, kiedy myśli tylko ja muszę i pracuję w takim trybie, ja muszę pomóc swojemu dziecku i tak naprawdę swoje potrzeby są gdzieś tak spychane na tor boczny i też trzeba mieć to pod uwagę, że jak ktoś nie pomyśli o sobie, to mało kto z rodziny też pomyśli o tej osobie, dlatego że wszyscy się przyzwyczajają, że jest się taką po prostu osobą, która ma jakiś napęd niezwykły w sobie, ma jakąś siłę, nie wiem skąd czerpie tą energię. Często rodzic osoby z niepełnosprawnością słyszy, ja cię podziwiam, ja bym tak nie mogła, ty masz tyle siły, tyle zapału, no jesteś jakimś, halo, ja nie jestem cyberrobotem, ja też mam jakieś zasoby, które się wyczerpują. I u mnie było tak, że po tych kilkunastu latach, kiedy wcześniej miałam nawet wsparcie psychologa, który przychodził do mojego syna i pracował z synem i ja z tym psychologiem przeprowadziłam wiele rozmów i myślę, że to mnie też tak trzymało w takim trybie, że ja miałam tę siłę. Natomiast później jak to się skończyło, to ja po prostu w pewnym momencie doszło do mnie, u mnie do wypalenia.
Czyli taki przykuty balonik.
Tak, ja po prostu w pewnym momencie się wypaliłam, spaliłam, nie miałam siły, nie miałam energii, nie mogłam pomóc swojemu dziecku, bo sama po prostu byłam już na takim trybie działania, że tylko przetrwanie moje, tak? Bo to był ten etap, kiedy faktycznie nie myślałam o sobie i to dało te efekty. Trafiłam do psychiatry, dostałam leki i powiedziałam psychiatrze, że mam po prostu taki moment w życiu, że nie mam na nic siły. Ja jestem po prostu tak wyczerpana psychicznie.
Depresja.
Tak, depresja, że po prostu ja nie mam siły, żeby wstać z łóżka, nie mam siły, żeby wstać w nocy do syna, nie mam siły, nawet nie chciało mi się gotować. Ja bardzo lubię robić torty, lubię gotować. W pewnym momencie po prostu nie chciało mi się nawet tego obiadu robić, bo po prostu to był taki mechanizm obronny organizmu, że ja tylko miałam te rezerwy, żeby, nie wiem, oddychać, przetrwać kolejny dzień, natomiast nie miałam siły, żeby nic więcej zrobić.
Kiedy spotkałyśmy się jakiś czas temu, i rozmawiałyśmy o rehabilitacji Kasi i opiece nad Kasią, to pani wtedy powiedziała coś takiego, że najważniejsza jest teraz Kasia. Ona musi osiągnąć pewien poziom wyrehabilitowania. Jak ona osiągnie, to ja się wtedy sobą zajmę. Co się zmieniło po tym czasie? Czy w dalszym ciągu jest pani na tym samym etapie, że pani potrzeby muszą poczekać?
Już zauważam, że też mam swoje potrzeby, też chciałabym coś zrobić ze swoim życiem. Jakby nie patrzeć, ja przez wielu ludzi jestem postrzegana tylko jako mama Kasi. W ogóle przestałam istnieć jako odrębna jednostka. Są też ludzie, którzy nie zwracają się do mnie po imieniu, tylko mówią do mnie pani Kasiu.
No u mnie w telefonie też jest pani opisana jako mama dzielnej Kasi.
Także nie mam swojego życia. Moje życie do tej pory przynajmniej kręciło się wokół Kasi. Jej rehabilitacji, jej potrzeby, zajmowanie się głównie nią. Oczywiście mam jeszcze syna, też staram się wygospodarować dla niego czas. Dla mnie już tego czasu nie starczało.
Kaśka, nie wolno.
Jeszcze nie umiem wykroić czasu dla siebie, ale już coraz częściej mi się zdarza. Już zaczęłam zajmować się sobą, już zaczęłam nawet ćwiczyć dwa razy w tygodniu. Także pierwszy krok już jest. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele więcej takich kroków i że ludzie też zauważą, że jestem, że istnieję, że jestem odrębnym bytem, a nie mamą Kasi.
Założyłyście organizację?
Założyłyśmy fundację. Fundacja się nazywa Fundacja Idę Dalej i głównym zadaniem jest wspieranie opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzeństwa, i niepełnosprawnych również, bo jeszcze chciałam dodać, że rodzeństwo też jest niewidzialne. Jeżeli właśnie pomoc państwa jest, czy pomoc innych ludzi o dobrych sercach, to pomogą chętnie Kasi, tej, która najbardziej potrzebuje opieki w naszej rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc dla mnie, czy o pomoc dla mojego drugiego zdrowego dziecka, które też potrzebuje pomocy, które też ma swoje pasje, musi się rozwijać, i jego pasja też wymaga jakichś nakładów finansowych, to już nie ma pomocy państwa, nie ma też pomocy żadnych innych fundacji, bo też próbowałam pisać do innych fundacji, żeby wsparli rozwój mojego drugiego dziecka, żeby pomogli, bo kocha tańczyć, żeby pomogli mu zaistnieć w tym tańcu, żeby były środki na lekcje. No niestety wybrał taką dyscyplinę sportu, która nie interesuje właściwie nikogo i nikt nie chce mu pomóc.
Ale skoro powstała fundacja, która ma grupować opiekunów osób z niepełnosprawnościami, to znaczy, że już doszłyście do takiej granicy, że wiecie, że wasze dzieci, czy małe, czy już dorosłe, muszą być zaopiekowane, ale trzeba wreszcie pomyśleć o sobie. Nie zapominając oczywiście o potrzebach swoich podopiecznych, ale trzeba też pomyśleć o sobie. I to jest ten próg, który się przekracza i ta organizacja jest dla tych opiekunów, którzy dochodzą do ściany w pewnym momencie.
Zauważyłyśmy, że ta pomoc psychologiczna, którą taki opiekun w momencie, kiedy potrzebuje jej tak naprawdę na teraz, na już, to bardzo ciężko ją otrzymać z takich zasobów NFZ-owskich. Przeważnie trzeba iść prywatnie, żeby coś otrzymać szybko i to też się czeka czasami. To nie jest tak, że dobry specjalista czeka na człowieka i już drugiego dnia jest wizyta. Sama pamiętam, że kiedy polecono mi psychiatrę, to chyba ze 3 tygodnie czekałam, żeby do niej się dostać na wizytę. Także my chcemy udzielać tego wsparcia psychologicznego opiekunom, bo widzimy, że to jest jeden z priorytetów pomocy dla nich. Także tutaj nasze działania w tej chwili skupiają się na organizacji warsztatów, gdzie właśnie psycholog ma tam taką jedną z najważniejszych ról, motywować, działać w ten sposób, żeby taki człowiek zagubiony, już tkwiący czasami latami w tej sytuacji, nie widzi tej szansy, tego promyka, sam się zaniedbał, sam o sobie zapomniał, żeby go wyciągnąć z tej takiej studni tych problemów, żeby zadbał o siebie, żeby pomyślał w końcu o swojej osobie.
Są ogromne potrzeby. Zorganizowaliśmy już jedne warsztaty psychologiem dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Teraz dzięki programowi Społecznik będziemy organizować 2 następne. Również zauważyłyśmy, że społeczeństwo niezbyt dobrze, coraz lepiej, ale niezbyt dobrze nadal reaguje na osoby niepełnosprawne. Często może być może z obawy, nie wiedzą jak. Także też postanowiłyśmy uwrażliwiać młodzież na potrzeby osób niepełnosprawnych.
A nie szkoda wam czasu na prowadzenie fundacji, bo to trzeba się zaangażować, trzeba coś wymyśleć, a potem inni tak po prostu przyjdą i sobie z tego skorzystają.
Nie szkoda nam czasu. Ja to tak patrzę też przez taki pryzmat, że w końcu trochę odżyłam, że mam jakiś cel taki dodatkowy, że mogę też zająć głowę innymi sprawami, nie tylko problemami z moim synem. Też ten potencjał, który tam widzę w sobie, ma w końcu jakieś ujście. I to nie jest tak, że faktycznie prowadzenie fundacji i zaangażowanie tutaj wymaga czasu, wymaga naszej pracy, ale absolutnie robimy to z takiej potrzeby serca i z potrzeby dawania coś innym. Tak mi się wydaje, że tak wszystkie, nie myślimy tutaj w kategoriach, że dobrze, zrobimy coś, to nam się opłaci, tutaj coś zrobimy. Nie, my to robimy w ramach wolontariatu, my nie mamy z tego żadnych korzyści finansowych, po prostu chcemy pomagać innym i sobie również, tak.
My idziemy dalej, nie oglądamy się za siebie, nie zatrzymujemy się i mamy taki azymut na przyszłość. A jest to zaczerpnięty cytat z piosenki Krzysztofa Krawczyka. gdzie nasza koleżanka jechała autem i słuchała, i właśnie tam padł ten cytat, że idę dalej. I wiedziałyśmy już, że to jest dobra nazwa. Czekałyśmy na tą nazwę, miałyśmy 1000 różnych pomysłów, ale ta nas od razu chwyciła za serce. Dlatego nie oglądamy się za siebie, nie oglądamy się na innych, co inni robią, tylko chcemy wypełnić tą lukę, coś, czego nie ma też na rynku, coś, co przeżyłyśmy same i chcemy się dzielić też doświadczeniem, naszą wiedzą, naszym postrzeganiem też niepełnosprawności i chcemy być też takim tunelem łączącym biurokrację, urzędy i nas jako rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Dla mnie nazwa naszej fundacji to jest taki synonim przeobrażenia, ponieważ na początku, kiedy stykamy się z niepełnosprawnością swoich dzieci, to doznajemy takiego szoku, takiego zatrzymania w sobie, takiego momentu, kiedy przeżywamy największy ból i tragedię. Później dochodzi do takich momentów załamania, do takich momentów, kiedy wątpimy, kiedy nie widzimy szansy może jakiejś takiej dużej dla naszych dzieci, ale później wstajemy, otrzepujemy się i po prostu szukamy pomocy, działamy dalej i idziemy pomimo tego, że mamy problem, ale idziemy, tak?
Często zdarza się tak, że te dni następują po sobie ciągiem. Upadamy, każdego wieczoru płaczemy w poduszkę. Często nie śpimy, bo nie możemy zasnąć, ale rano wstajemy i walczymy od nowa.